Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Dzisiaj będzie odcinek o myśleniu, ponieważ taką mam obserwację, że myślenie ostatnio podupadło i bardzo bym chciała je wzmocnić. Bardzo. Myślenie, jak sobie o nim pomyślałam, jest trochę jak rozwiązywanie zagadek kryminalnych, więc dzisiaj za przewodników wezmę dwie słynne osoby. Dwóch słynnych detektywów, reprezentujących dwa odmienne modele obróbki danych. To będzie Sherlock Holmes, typ intuicyjny, i Geralt z Rivii, czyli typ percepcyjny. No, serce mam bliżej Geralta, ale nie sercem się myśli, więc być może dostrzeżecie moją taką predyspozycję ku Sherlockowi, bo moje myślenie na pewno jest myśleniem typu intuicyjnego, ale będę się starała być sprawiedliwa i każdemu dać jego czas w tej opowieści. Zapnijmy pasy, pobierzcie płyny. Zaczynamy podróż po myśleniu. Śledztwa, znaczy myślenie, to jest złożone, wieloaspektowe wyzwanie, którego celem jest rozwiązanie problemu. Często jest tak, że musimy krytyczne decyzje podjąć bardzo szybko, na przykład napisać ten komentarz na socialach albo nie, w oparciu o ograniczone informacje i często nasze ograniczone zasoby poznawcze i psychiczne. Ponieważ żyjemy w zmiennym środowisku i ciągle musimy negocjować nasze granice i potrzeby ze światem, to jak przychodzi do myślenia, okazuje się, że stawka jest większa niż życie, bo w tej niejednoznaczności i ogólnych trudnościach w poradzeniu sobie z tą negocjacją ze światem, bardzo często się po prostu wywalamy. Jednym z powodów tego wywalania jest fakt, że wiele osób pozostaje w swoim myśleniu na etapie myślenia przyczynowo-skutkowego, czyli tak zwanego chłopskiego rozumu. My się tego chłopskiego rozumu uczymy koło trzeciego roku życia i on polega na tym, że zaczynamy widzieć konsekwencje pewnych działań i zaczynamy być w stanie wskazywać powody, dla których coś się wydarzyło. Jak dziecko przychodzi do mamy i na podłodze jest soczek, a kubeczek jest pusty i mówi, wylało się, to zaczyna rozumieć, że gwałtowny ruch ręką po stole spowoduje, że nie dosyć, że się narobi galimatias, to jeszcze stracimy soczek, a być może mama nie będzie do końca ukontentowana z tej całej awanturki. Chłopski rozum nie wystarcza, czyli myślenie przyczynowo-skutkowe absolutnie nie wystarcza, żeby rozwiązywać bardziej złożone kwestie w świecie, w którym istniejemy. Jeśli zostaniemy przy chłopskim rozumie, będziemy operować w zakresie takich wniosków, no jakie może wpaść sześciolatek wracając ze szkoły. Potem powiem o tam zniekształceniach poznawczych i trochę nawiążę do tego, jak to się wiąże z tym takim bardzo podstawowym myśleniem przyczynowo-skutkowym. Więc patrzmy ku tym, którzy myślą dobrze, którzy dobrze prowadzą śledztwa, którzy dobrze obrabiają dane płynące ze świata na dwa bardzo różne sposoby. Jak Sherlock i Geralt podchodzą do myślenia? Czego się możemy od nich nauczyć? Geralt bierze w dłoń mokry kamień i wypowiada swoje legendarne zanosi się na deszcz. On jest typem percepcyjnym, on obserwuje. Nie jest niezwykle bystry. Oczywiście jego zmysły są wyczulone zarówno mutacją, jak i treningiem. Więc on zbiera ze świata dosłownie nieludzkie ilości danych. My też zbieramy ze świata bardzo wiele danych, tylko tego nie zauważamy. To jest kwestia i uwagi, i właśnie dostrojenia do pewnych zmysłów. Geralt ma myślenie oparte o ten proces pozyskiwania danych i obróbki danych ze środowiska jest oparty o obserwacje. Gromadzi je w realnym odzwierciedleniu rzeczywistości. Co to znaczy? Znaczy, że Geralt widzi rzeczy takimi, jakimi one są. Widzi świat jeden do jednego. Stół dla niego jest stołem, a nie metaforą biesiadowania z przyjaciółmi. Widzi mnóstwo detali, które potrafi ze sobą powiązać, których inni ludzie nie dostrzegają. I ta obróbka danych jest pozbawiona oceny. On zasysa dane z otoczenia, zbiera ich tak dużo, aż się nimi wysyci. Tyle, ile się da z metra kwadratowego lasu wycisnąć informacji, albo z zamku, czy z cmentarza, czy tam z jakiegoś obiektu zewnętrznego. Cały czas posługując się tą taką w miarę neutralną obserwacją przy pomocy zmysłów. I te dane trafiają do środka Geralta, do umysłu Geralta. I dopiero wtedy, po tym wysyceniu danymi, składa fragmenty w jakiś większy obraz. I próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest? Jakie to jest? Do czego to prowadzi? To jest zupełnie inny model myślenia i zupełnie inny, czyli obróbki danych i zupełnie inny sposób ich pozyskiwania niż prezentuje Sherlock. Sherlock w skrócie próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, co się kryje za tym, co widzę. Widzę ślady krwi na śniegu i albo tam, nie wiem, na błocie. Nie pamiętam, czy w Baskervillach był śnieg, czy nie. Chyba nie. Czy tam odciski wielkich psich łap na ziemi. Co się kryje za tym, co widzę? Bo to, że tam prawdopodobnie przyszło dużo zwierzę, to nie jest to, czego Sherlock szuka. To jest przeciwległy kraniec procesu pozyskiwania i obróbki danych. I to jest intuicja, ale nie intuicja polegająca na tym, że mamy te gut feeling z powodu strachu na przykład, tudzież lęku. Taki zupełnie podstawowy system ostrzegania o tym, co dzieje się w środowisku. To chodzi o taki sposób obróbki danych, który składa w mozaikę bardzo dużo informacji na istniejącej wcześniej w umyśle matrycy. Najczęściej przy pomocy zresztą obrazów i idei, bo Sherlock operuje tak jak Geralt operuje w obserwacji i konkrecie, to Sherlock operuje w asocjacjach i abstraktach. Sherlock zwraca uwagę na rzeczywistość tylko jak naprawdę musi. Bardzo często zresztą przychodzi na miejsce zbrodni z jakimś przygotowanym konceptem. Czyli sam proces bycia poinformowanym o tym, że coś się wydarza, to już jest dla niego wyciąganie z pałacu umysłów jakiegoś zestawu danych, jakiegoś wzorca, jakiejś matrycy, do której zacznie dołączać kolejne informacje, czekając na ten rozbłysk prawdy, który mu się pokaże w głowie. I w tym znaczeniu intuicja nie jest przeczuwaniem tego, czy coś jest dobre, czy złe, czy korzystne, czy niekorzystne, tylko jest narzędziem obróbki bardzo dużych paczek informacji na podstawie wcześniej zebranych danych i gotowego wzorca. Wzorca w rozumieniu powtarzającej się predyspozycji w świecie, powtarzającego się patternu, powtarzającej się logiki, albo czegoś, co się z czymś wiąże w sposób nieoczywisty. Ale robi tak z jakąś regularnością. Sherlock może nie zauważyć kamienia, dopóki Watson go nie ostrzeże przed upadkiem. Sherlock może nawet nie zauważyć, że pada. Rzeczywistość dla niego jest dużo mniej istotna niż jego subiektywne postrzeganie rzeczywistości. Można by też zażartować, że oni we dwóch są emblematami dwóch metod badań naukowych. Geralt jest ilościowy, a Sherlock jest jakościowy. I teraz dlaczego ich myślenie jest takie super i oni są detektywami w wielkim stylu? I to jest pierwsza tajemnica dobrego myślenia. Obydwaj potrafią długo znieść niewygodę w niewiedzy. Jeżeli chcecie myśleć like a pro, to pierwszą rzeczą, którą trzeba sobie ogarnąć na poziomie emocji, jest umiejętność długiego wytrzymywania bez domknięcia poznawczego. Długiego wytrzymywania w stanie głębokiego dyskomfortu poznawczego. Myślenie boli. W 54 roku Eysenck stwierdził, że tak on to określił, tolerancja wieloznaczności, która jest przeciwna sztywności poznawczej, to jest taka tendencja do spostrzegania, interpretowania sytuacji niejednoznacznych jako pożądanych. Czyli my czekamy na takie sytuacje, w którym nam się system poznawczy i emocjonalny trochę zawiesi i nie będziemy wiedzieli. Ta tolerancja wieloznaczności to jest głód takich momentów, w których coś nam się rozszczelnia i dotychczasowy sposób myślenia przestaje działać i wymaga jakiejś aktualizacji. Cieszę się, że nie wszystko wiem i coś mnie uwiera w ważną część ciała, bo wtedy jest szansa, że ja coś sobie pogłębię albo poszerzę, cokolwiek tam wiem na jakikolwiek temat, albo może nawet obalę jakieś moje przekonania, pomysły, które do tej pory były święte. I rozwijając tą koncepcję tolerancji i wieloznaczności Eysencka, Badner opisał wieloznaczne sytuacje jako takie, w których nie możemy adekwatnie dokonać kategoryzacji, czyli nie możemy przypisać tej nowej rzeczy do czegoś, co już wiemy, w sposób gładki. Czegoś nam brakuje. Gdzieś tam nie trybi. I najczęściej to są po prostu zupełnie nowe sytuacje, albo takie sytuacje, które są złożone, w których jest bardzo dużo wskazówek czy informacji, których jeszcze nie ogarnęliśmy, albo na przykład nie możemy ich ogarnąć, bo stosujemy jakieś heurystyki poznawcze, które powodują, że coś nam wypada z systemu, że jakaś rzecz nie pasuje do całości, że o coś się przewracamy jako własne sznurówki. A także takie sprzeczne sytuacje, w których na przykład się dzieją rzeczy wzajemnie wykluczające intelektualnie albo emocjonalnie. Myślimy sobie jedno, po drugiej stronie jest drugie i nie potrafimy tego uzgodnić. I każda z tych rzeczy będzie generowała napięcie. Bo tak, myślenie boli. Nowość, a przynajmniej przynosi niewygodę. Nowość, złożoność, potencjalna nierozwiązywalność, potencjalna, jest cechą każdego śledztwa na początku tegoż śledztwa. I właśnie dlatego chłopaki, w sensie Geralt i Sherlock, radzą sobie z tymi zadaniami, które przed nimi stają, gładko, bo nie odpalają od razu takich ratunkowych strategii redukowania bólu dupy. Te dwie podstawowe strategie, które my odpalamy, zamiast posiedzieć w tym dyskomforcie poznawczym, to jest albo uległość, albo zaprzeczenie. Uległość to znaczy, tak, 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 macie rację, a zaprzeczenie, walcie się na ryj, nie macie racji. Obydwie strategie nic nie wnoszą do środka. Niczym nie nasycają waszego umysłu. Nie budują waszych systemów przekonań, nie rozwijają was pod kątem gromadzonych informacji. Nic tam się nie wydarza z tych rzeczy, które się wydarzają w Geralcie i w Sherlocku, którzy na skutek wieloletniego i wielokrotnego treningu swojego mentalu obydwaj odnajdują przyjemność w tej wieloznaczności. Ekscytację, poruszenie, zaangażowanie, zaciekawienie. To są takie emocje, które co do zasady podnoszą nam motywację do działania i do nauki, poprawiają efektywność tych rzeczy, które robimy i bardzo wspierają integrowanie zdobytych doświadczeń, bo jak jesteśmy w coś zaangażowani i nas to jara, to pozyskiwanie danych, myślenie, kojarzenie, wyobrażanie sobie, popełnianie błędów po prostu jest fajne. I zaletą tej prezentowanej przez obydwu elastyczności poznawczej jest oczywiście możliwość długotrwałego wątpienia w to, co widzą i to, co wiedzą i to, co w związku z tym im się może wydawać na ten temat, o który chodzi. I długo każdy z nich, co zresztą widać, jakby całe opowiadania są osnute o to, każdy z nich jest w stanie długo wytrzymać, że to, co widzi, wytrzymać ten moment, że to, co widzi, to nie jest to, co naprawdę istnieje. każdy to z innej strony obrabia. Każdy z innej strony tam dochodzi. Ale czy śledztwa Sherlocka, czy śledztwa Geralta złuszczają warstwy z rzeczywistości. W Niwelenie to widać w adaptacji bajki o Pięknej i Bestii. W tym niesamowicie takim podkręconym, perwersyjnie przyjemnym zakończeniu. Jak się okazuje, że to miłość musi być prawdziwa. Tak? A Brooksa, która tutaj jest protagonistką w opowiadaniu, być może wcale nie była taką złą, szkodzącą istotą. I tam jest oczywiście wątek etyczno-emocjonalny wpleciony, ale jakby całe opowiadanie Geralt jest w stanie wytrzymać po pierwsze w pewnym poziomie zagrożenia osobistego, ale też w tej niepewności własnego myślenia. Sherlock osiąga ten komfort w dyskomforcie, podróżując po swoim pałacu pamięci, wysnuwając te rozległe analogie, które dopiero po jakimś czasie zaczynają owocować wnioskami. I on po prostu tam chodzi, opowiada sobie te rzeczy, kłóci się z Watsonem i tak dalej, i tak dalej. Geralt w tym dyskomforcie bardzo fajnie układa takie puzzle 10 tysięcy kawałków, tak cierpliwie, powolutku, wiecie, rameczka najpierw. Ja nie wiem, nigdy w życiu nie ułożyłam 10 tysięcy kawałków puzzli. Prawdopodobnie można by mnie tak torturować. Ale tak sobie wyobrażam na poziomie przeżywania sposób myślenia Geralta. I teraz ta tolerancja dyskomfortu, to jest absolutnym po prostu krokiem numer jeden w myśleniu, pomaga na jeszcze jedną rzecz. Na paradoks zawarty w ludzkiej psychice, związany z obróbką danych i z tym, że mamy emocje. I to jest paradoks, którego wiele osób nie dostrzega. Skuteczne myślenie wymaga pozornie dwóch przeciwstawnych rzeczy. Wygłuszenia emocji i podkręcenia emocji. Tylko trzeba umieć to robić. Wyobraźcie to sobie jako sytuację poznawania nowej osoby albo nowej rzeczy. Na zewnątrz jest jakiś podmiot, jakiś obiekt, który jest nowy. Możecie sobie przypomnieć jakąś nową sytuację z własnej historii. Poznajecie coś nowego, kogoś nowego. Pstryk i jest impuls. Natychmiastowy. To są sekundy. I mamy nasze fajne, niefajne. Myślenie, które nas do czegoś przyciąga albo od czegoś odpycha. Moje obce. Jesteśmy zaciekawieni albo mamy ten lękowy odruch odsuwania się. Chcę, nie chcę. I to jest ten punkt. To jest kahnemanowskie myślenie gorące. Right at the spot, w działaniu. Nie chodzi w nim o detale. Nie chodzi w nim o kompletowanie danych. Nie chodzi o pogłębione pytania. Nie chodzi o szeroką perspektywę rzeczywistości. Nic nie musi być dokładne, kompletne, wiarygodne. Musi być tylko spójne. Ma nam dostarczyć szybkiej, łatwej do strawienia paczki z informacją, żebyśmy się poczuli pewnie, bo myślenie gorące ma za zadanie decyzję o tym, czy zostać, czy spieprzać. Celem myślenia gorącego nie jest rozwój, tylko ochrona. Więc jeżeli z upodobaniem, ekstensywnie i bez płodozmianu uprawiamy myślenie gorące, to mamy niewielkie szanse na rozwój. Myślenie gorące ma gorące myśli. Myślenie gorące uruchamia nasze skąpstwo poznawcze. Umysł się naprawdę nie lubi przepracowywać, jak się go nie zmusi. I silne pobudzenie emocjonalne zawsze zostawi nas w ślepym zaułku. Nie ma szansy. No i oczywiście dopaminka w tle, prawda? Skoro nowe, to się odpala dopaminka, zaworki się otwierają, te łapeczki do wychwytu tam już wystawiają swoje łapeczki, żeby wychwycić. Dopaminka to nie jest przekaźnik myślenia. No nie, to jest przekaźnik zrób tak, żeby było fajnie. I kiedy jest najfajniej? Jak mamy słuszność. Gorące myślenie w żaden sposób nie może być nazwane procesem poznawczym. My tam niczego nie poznajemy. My tam chronimy siebie, określony zespół wartości, danych, cokolwiek. Chronimy, nie rozwijamy. Ono jest potrzebne, ewolucyjnie uzasadnione, natomiast zdolność długotrwałego znoszenia poznawczej niewygody pozwala nam przetrwać etap gorącego myślenia, czyli to szybkie, intensywne pobudzenie na skutek doświadczonej nowości, wyhamować to wszystko gorące, raptowne, wymagające szybkiej odpowiedzi, prostej, bo tam żadne detale, żadne niuansowanie, nie, nie, nie. Całą tą impulsywną reakcję na bodziec i jak rzeczy odstygną, spokojnie przywołać emocje jako sojuszników myślenia, ale z zupełnie innego miejsca. Są emocje, które sprzyjają refleksji i wnioskowaniu. Są emocje, które pomagają dostrzegać więcej. Są emocje, które pomagają się komunikować z innymi po to, żeby oni nam pokazali, jak dostrzec więcej. Dzięki tolerancji dyskomfortu dostajemy taki bufor pomiędzy tym naszym impulsywnym stanem emocjonalnym, wywołanym wydarzeniami, które się w świecie wydarzają, i nas nie zrzuca z rowerka za każdym razem, kiedy przychodzi tam, nie wiem, niepewność, wstyd, rozczarowanie, irytacja, niepokój, niewiedza, cokolwiek tam się może wydarzyć, co jest związane z byciem w świecie. I pozwala, a po drodze, dzięki tej tolerancji dyskomfortu, nie gadamy do siebie, że nie, to jest za trudne, jestem do bani, nic z tego nie wyjdzie, nie mam nad tym kontroli, nie, to, tak? Kermit, nie pamiętam, w którym odcinku był Kermit, ale to jest Kermit. I nie wpadamy na pomysł, że świat się na nas uwiął tylko dlatego, że my czegoś nie rozumiemy, tylko hamujemy i niczym Geralt albo Sherlock stajemy wobec złożoności i wieloznaczności świata z uniesionym przyłbicą, mieczem, cokolwiek, fajką w ustach, jak w jakiejkolwiek otwartej, ale pełnej czujności postawie i dajemy radę. No co prawda Geralt ma pomysł, że świat się na niego uwziął za każdym razem, jak coś dotyczy jego życia uczuciowego, ale tak, w śledztwach i w myśleniu nie robi tego błędu. Odkładanie tych gorących emocji na bok w sadze jest obsłużone frazą, że wiedźmini nic nie czują, bo mutacja wyprała ich z emocji, co absolutnie nie jest prawdą, bo oni czują bardzo i to nawet bardzo, nawet w pewien sposób można by powiedzieć, że czują bardziej niż normalni ludzie, bo mają zmysły podkręcone. Tylko mają mechanizmy kontroli. W związku z tym są w stanie wrócić do normalnej obróbki danych, a Geralt obsługuje dane z sobą, swoimi zmysłami, czyli czuciem, czy elementem czucia, na spokojnie, po prostu, z ciekawością eksplorując i gromadzą tą ogromną bazę danych, do której sam się dokłada i którą odziedziczył dzięki nauce po poprzednich generacjach Wiedźminów. Sherlock po tym wyhamowaniu wraca do dwutorowego przetwarzania, do myślenia i czucia jednocześnie przez grę na skrzypcach. To jest fantastyczna metafora myślenia, w którym są zawarte emocje. Gra na skrzypcach jest skrajnie emocjonalnym doświadczeniem. Nie wiem, nie grałam, ale wiem, jak opowiadają o tym ludzie, którzy grają. Oczywiście tam jest też technika i w ogóle, ale ponieważ muzyka jest rzeczą, która nas pobudza emocjonalnie na bardzo podstawowym poziomie, tworzenie, słyszenie muzyki jest bardzo silnie emocjonalnie angażującym procesem, to całe super analityczne wnioskowanie dostaje kolejną warstwę. I dzięki temu Sherlock wypływa na zupełnie inną perspektywę. Gra pozwala emocjom przez siebie przepływać i istniejąca w jego umyśle struktura danych zaczyna ożywać i tworzyć konkluzje. I w historii wielkiego myślenia mamy naprawdę grube przykłady takiego powrotu do emocji połączonego z wcześniejszymi wysiłkami umysłowymi. To jest słynna heureka, którą okrzyk wydany przez Archimedesa, kiedy poszedł chillować bombę w wannie, bo go umęczył proces rozwiązywania zagadki tego, ile złota jest w królewskiej koronie. Albo, no i taka prosta zmysłowa na chillu, obserwacja faktu, że ciało zanurzone w cieczy wypiera jakąś część tej cieczy po to, żeby zrobić miejsce na to ciało, które się tam znalazło, jest podstawą twierdzenia Archimedesa. Ale On wpadł na to, gromadząc wcześniej bardzo dużo, bardzo konkretnych danych. To nie było objawienie wynikające z jego egocentrycznego przekonania, że wie, tylko objawienie polegające na połączeniu kropek na metapoziomie. I tablica Mendelejewa, która podobno Mendelejewowi się przyśniła, gdy już opracował całą tą bazę naukową, nie wiedział, w jaką strukturę to wpisać. I cały koncept mu się przyśnił graficznie, znaczy w postaci obrazu. To też jest bardzo charakterystyczny element intuicyjnego sposobu obróbki danych, że rzeczy nawet czasami tak matematyczne potrafią przyjść do nas w postaci obrazu. Do nas, do tych ludzi, którzy posługują się myśleniem intuicyjnym, opartym o intuicję. I to nie znaczy, że chłopaki się świetnie regulują emocjonalnie, no bo umówmy się, Sherlock pali opium w nowych wersjach, wstrzykuje se herę. Geralt pije na umór i uprawia kompulsywny seks. To chodzi o to, że w departamencie myślenia potrafią ogarnąć to, co się z nimi dzieje. I teraz jest jeszcze jedna bardzo ciekawa właściwość, która powoduje, że ich myślenie jest niezwykle skuteczne, a która w pewien określony sposób nacechowuje ich jako bohaterów. Obydwaj, i Sherlock, i Geralt, wydają się mizantropami. Czyli osobami nielubiącymi ludzi. Oni się nie za bardzo oglądają na opinie innych. Niezależność w myśleniu to jest kolejny, bardzo drugi ważny składnik skutecznego myślenia. Czy trzeci. Bo nadmierne uwzględnianie tego, co mówi ogół, zazwyczaj prowadzi na manowce. Społeczny dowód słuszności na przykład. Skoro wszyscy tak mówią, to znaczy, że to prawda. Zniekształcający wpływ autorytetów. Konformizm informacyjny, normatywny. My chcemy mieć rację, chcemy być akceptowani, więc dostosujemy swoje poglądy i postawy do ogólnie obowiązujących. Czy w skrajnych przypadkach deindywiduacja, która się dzieje wtedy, że jak grupa jest bardzo silna i ma bardzo silny system przekonań, czy tam, nie wiem, wartości, to możemy nawet cechy własne zatracać, zastępując elementy naszej tożsamości elementami tożsamości jakiejś grupy, bo bardzo chcemy przynależeć. Nasi bohaterowie nie wierzą królom, nie wierzą szlachcie, nie wierzą tłumowi, bo wiedzą, że zbiorowość zniekształca rzeczywistość. Każdy też, to jest kolejny bardzo ważny element, dobrze porusza się i dobrze pojmuje, jak działa jego sposób obróbki danych. I to też jest ważna rzecz, żeby się uczyć skutecznego myślenia, żeby rozwijać swoje mocne strony, ale też być czujnym na naturalne ograniczenia. No i tutaj ja w ogóle Sherlock nieustannie teazuje Watsona, który jest figurą naukowości, taką wręcz pozytywistyczną, w sprawie zalet logiki dedukcyjnej. No i niestety, drogi Holmesie, chociaż cię uwielbiam, to prawisz głupoty, ponieważ logikę dedukcyjną uprawia Geralt. To jest rozumowanie na podstawie znanych faktów, na podstawie odzwierciedlenia rzeczywistości. Ty, Sherlocku, się posługujesz logiką abdukcyjną, czyli takim procesem poznawczym, w którym chodzi o znalezienie najlepszego możliwego wyjaśnienia danego zestawu obserwacji. I rozumowanie abdukcyjne jest bardzo dobrą metodą do takiego hipotetycznego rozumowania, jak nie mamy pełnej wiedzy. No a Sherlock nie ma pełnej wiedzy, bo jemu się nawet na dwór nie chce wychodzić za bardzo. I to jest zupełnie inaczej niż Geralt, który najpierw spędzi w tym lesie kilka dni moknąc i marznąć, dopóki właśnie się nie wysyci danymi, żeby zacząć główkować, prowadzić swoją dedukcję. Sherlock otwiera zupełnie odwrotny kierunek. Od skutków do przyczyn. To też jest bardzo właściwe dla tego sposobu myślenia. To poszukiwanie prawidłowości wzorców, powtarzających się związków, dynamik między obiektami i wydarzeniami, czasami bardzo nieoczywistych. A dedukcja jest od przyczyn do skutków. I obydwa sposoby myślenia są bardzo ważne, bardzo potrzebne, co więcej, kompatybilne. potrzebujemy w niektórych sytuacjach trzymać się logiki, danych, obserwacji, dopasowywać do siebie dostępne informacje, patrzeć, falsyfikować rzeczy, patrzeć, co działa, co nie działa. I potrzebujemy też myśleć poza pudełkiem, bo nie zawsze odpowiedzi polegają na dopasowaniu 10 tysięcy pucli. I to jest bardzo ważne, bo my mamy nawyki związane z naszym sposobem myślenia, obróbki danych i potrzebujemy w miarę często, czasem przy pomocy innych osób, wystawiać się na ten inny sposób myślenia i ćwiczyć go, żeby dojść do wprawy. No dobra, tam mówiłam, że powiem o zniekształceniach poznawczych albo mechanizmach obronnych. To teraz powiem, co na pewno nie jest myśleniem. Pierwsze. Myśleniem nie jest uogólnienie, czyli generalizacja. Pośpieszne wnioski z małej ilości danych albo daleko idące wnioski z pojedynczego zdarzenia nie są myśleniem. Skoro nie odpowiedzieli na moją wiadomość, to znaczy, że mają mnie za idiotkę, tak w skrócie. Nie myślenie. Filtry mentalne, drugie. Selektywna uwaga. To jest odzwierciedlenie takiej tendencji naszego umysłu do odrzucania informacji, które nam nie pasują do posiadanych przekonań. Jeśli mamy przekonanie, że wszystkie zielone rzeczy są trujące, to bardzo potrzebujemy wyhamować swoją impulsywną reakcję, gorące myśli, żeby się dowiedzieć, że istnieją takie zielone rzeczy, które są zdrowe, zawierają żelazo albo tam inne fajne historie i na przykład trzeba je jeść. W filtrach mentalnych my mamy też taką tendencję do skupiania się na negatywnych aspektach sytuacji, z kompletnym pomijaniem pozytywu, dlatego że filtr mentalny jest takim rezidualem, taką pozostałością ewolucyjnej tendencji do szybkiego przetwarzania danych po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie, jak potrzebujemy wybrać żarcie albo przed czymś uciekać, to się nie bawimy w niuansowanie, czy to bardziej zielone, czy bardziej fioletowe. Nie. Jak zatruję, zostawiam. Skoro kilka osób nie przyszło na moją imprezę, to znaczy, że mnie nie lubią. No to taki najprostszy przykład filtru mentalnego. Pewną wersją tego jest katastrofizacja, czyli takie ekstremum czarnowictwa, albo ekstremum jednorożcowania, czyli polianna. Wszystko jest cudownie. Najlepiej. W ogóle nie ma złej rzeczy. W ogóle. To też nie jest myślenie. Odrzucanie pozytywnych doświadczeń albo negatywnych doświadczeń, które mogłyby zmienić obraz naszej rzeczywistości, nie jest myśleniem. Czwarte, wyolbrzymianie, umniejszanie. No to jest jakby rozwinięcie, selektywnie wybieramy błędy. Na przykład robimy coś, robimy prezentację i cała poszła dobrze, ale nie wiem, zrobiliśmy jeden błąd, który ktoś nam wytknął i cała dobra rzecz przestaje istnieć i tylko jest fokus na tą złą rzecz. I zostawiamy tam, skupiamy się na deficycie, zagrożeniu i tak dalej, bez widzenia pozytywów, możliwości, zasobów, sukcesów. No, znowu jakiś rodzaj jednostronności w myśleniu. W ogóle takie kolejne rzeczy, typu myślenie czarno-białe, to nie jest myślenie, to jest świnka morska, nie świnka, ani morska. Myślenie wszystko albo nic, magiczne myślenie, czyli jak zakładasz, że wszystko będzie dobrze, jak tylko zmienisz pracę, znajdziesz significant other, albo tam, nie wiem, skończysz ten projekt, albo schudniesz, to nie jest żadne myślenie, bo się nic nie zmieni na lepsze. To jest magiczne myślenie, czyli nie myślenie. To te wszystkie rzeczy oparte o taki wzorzec to albo to, dobre albo złe, białe albo czarne, to jest pochodna takiego bardzo pierwotnego mechanizmu obronnego, który się nazywa rozszczepienie, który pozwala sobie poradzić z rzeczami bardzo trudnymi na początku, a potem już nie pozwala, tylko wręcz utrudnia, że my dzielimy wewnętrznie, nie myśląc o tym w ogóle, nawet tego nie czując, świat na to, co jest możliwe do ogarnięcia i to, co trzeba odrzucić, w skrócie, tak? Właśnie dobre, złe, czarne, białe i bardzo się trzymamy często tego czegoś w naszej głowie i w naszym czuciu. To jest bardzo niedobrze. Zresztą wiemy, że na przykład myślenie czarno-białe czy biało-czarne jest jedną z takich atrybucji skojarzonych z znaczy jedną z takich właściwości skojarzonych z predyspozycją do depresji. Jak zostaniecie długo w tym splicie, w tym rozdzieleniu, no to, to nie chodzi o to, że dostaniecie depresji, bo to nie jest tak. Myślenie czarno-białe nie wywołuje depresji, ale sprzyja powstawaniu długotrwałego, negatywnego afektu, bo oglądamy świat bardzo nacechowany. Oglądamy świat przez jakiś filtr, oglądamy siebie przez jakiś filtr i długo tego nie idzie wytrzymać. Tylko to nie jest myślenie. To jest błąd poznawczy, który narósł na bardzo starym mechanizmie obronnym. Kolejnym błędem poznawczym jest wnioskowanie emocjonalne. Czyli takie założenie, że nasze negatywne uczucia objawiają prawdziwą istotę rzeczy. No nie. Skoro ja się boję, to nie znaczy, że jest się czego bać. To znaczy, że we mnie coś uruchomiło tą reakcję. Doświadczenie rzeczywistości to nie jest odzwierciedlenie mojego stanu emocjonalnego. Jak ja siebie nie lubię, to głupotą byłoby zakładać, że wszyscy mnie nie lubią. Czyli to jest takie przekonanie, że coś jest prawdziwe wyłącznie w oparciu o emocje. Myślenie bez emocji, dobrze zastosowanych, jest ubogie, jałowe, prowadzi do redukcjonizmu i takiego, no, jest jałowe. Emocje bez myślenia prowadzą do odlotu. Te dwie rzeczy potrzebują ze sobą współpracować. W tym emocjonalnym wnioskowaniu jednym z takich błędów poznawczych jest personalizacja i można by to skrócić. Nie, osobo, nie wszystko jest o tobie. To, że ktoś nie zadzwonił, nie musi być o tobie. To, że pada deszcz, też nie musi być o tobie. To też nie jest myślenie, to jest zniekształcenie poznawcze. Czytanie ludziom w myślach, przepowiadanie przyszłości, no obwinianie i zaprzeczanie. Oczywiście, jeżeli zaczynacie coś w swojej głowie od wewnętrznej obrony albo obwiniania kogoś, to już nie jesteście w myśleniu, już jesteście w mechanizmie obronnym. Racjonalizacja i intelektualizacja to też są mechanizmy obronne, to nie jest myślenie. Ale też na przykład taki, wydaje mi się, że to się nazywa błąd uczciwości, fallacy of fairness, takie przekonanie, że rzeczy w świecie powinny się opierać na sprawiedliwości i równości. To często słychać, jak ktoś się skarży i mówi, no przecież nie wolno tak robić. Ale zostało zrobione. No ale nie wolno, to jest na przykład niezgodne z zasadami. No ale zostało zrobione. No jakby zaprzeczanie rzeczywistości to też nie jest myślenie. I tam jest pod spodem takie przekonanie, błąd poznawczy, że rzeczy mają być uczciwe, zgodne z zasadami, sprawiedliwe. No nie, bywają różne. Dobra, to jak już wiemy, jakie są takie w ogóle kamienie milowe myślenia i wiemy, co nie jest myśleniem, to kilka prostych tipów od Sherlocka i Geralta na wyjście, żeby uczyć się właściwego dla siebie skutecznego myślenia. Po pierwsze, nie zakładaj niczego. Nic nie zakładam, w nic nie wierzę na 100%, sprawdzam. Nasz umysł chce mieć szybko spokój, więc musimy hamować jego zapędy do generowania prędkich, nic nie wnoszących odpowiedzi. To jest bardzo ważne w świecie dezinformacji, podawanych zazwyczaj w bardzo emocjonalnej otoczce. Więc zadawajcie sobie tak często pytanie, co ja tak naprawdę wiem i czego nie wiem, jak się da. I tak często sprawdzajcie, jak się da. I sprawdzajcie, czy rozumiecie to, co wiecie. Bo można mieć świadomość faktów, ale nie włączyć ich do całego systemu poznawczego. Do całego systemu, nie wiem, przekonań na przykład, który mamy w naszych głowach. Drugi tip. Szukaj wszystkich możliwych rozwiązań. Ja bym powiedziała to tak. Jeśli osoba w sytuacji silnego pobudzenia emocjonalnego ma przekonanie, że doświadcza pełnej jasności, wie jak jest, to znaczy, że jest właśnie w objęciach paranoi. Tylko paranoja daje taką jasność. Nasz świat jest wieloznaczny, mnóstwo rzeczy zależy od kontekstu, a to, jak zinterpretujecie wydarzenia, patrz, myśli gorące, będzie decydowało o dalszej ścieżce waszego myślenia. Czy ono się wypaczy, czy ono jednak pójdzie drogą Sherlocka albo Geralta. Poszukiwanie alternatywnych wyjaśnień sytuacji jest mega ważne. Po pierwsze, pozwala się nie kleić do naszego interpretowania rzeczy, bo ono się może wydarzyć, to interpretowanie. Po drugie, otwiera nas na inne scenariusze. Często wymusza zdobywanie informacji. I to samo już jest bardzo dobrą obróbką danych, a prowadzi do miejsca, w którym na przykład może się wyjaśnić, wyjaić jakiś plan działania, albo wyjaśnić jakaś rzecz. Albo przynajmniej uzyskamy jasność, że tam, nie wiem, to jest błędne, a to jest trochę mniej błędne. Trzecie. Testujcie te alternatywy i obalajcie własne hipotezy. Sherlock to ogarniał bardzo fajnym zdaniem. Jak wyeliminujesz niemożliwe, wszystko co pozostanie, niezależnie od tego jak bardzo jest nieprawdopodobne, musi być prawdą. Sherlock lubi eliminować to, co jest niemożliwe, bo ma ten luksus, że nawet nieprawdopodobne wyjaśnienia dają mu komfort. On lubi zabawę abstraktami. Jest w tym dobry. To nie jest dobre dla każdego. Geralt se z tym nie najlepiej radzi. To możemy zobaczyć. Jakby sobie trochę lepiej radził, to by się mniej umęczył. To możemy na przykład w historii króla Foltesta i strzygi zobaczyć. Skoro Foltest otacza opieką strzygę wyrzynającą mu ludzi, to może jednak ową strzygę kinda lubi. A skoro strzyga jest dzieckiem jego siostry, a po dworze chodzą plotki o kazirodczym związku, to może one nie są takie abstrakcyjne, jakby się Geraltowi na początku wydawało. Czyli przyjmujemy do wiadomości istnienia alternatywnych rozwiązań czy scenariuszy, co nam pomaga obalać nasze przekonania albo inne genialne pomysły. Albo nie obalać, ale poćwiczyć. I czwarte, co jakoś już chyba wynikało z tego, o czym mówiłam, że mamy różne sposoby obróbki danych, pozyskiwania danych, mamy swoje predyspozycje i one są fajne, ale potrzebujemy się uczyć też tych innych. Szukajcie swojego adwokata diabła. Sherlock ma Watsona. To jest osoba, która mu regularnie wylewa na łeb kubę zimnej wody, pokazując słabości jego wnioskowania. Bo myślenie Sherlocka ma takie same słabości jak myślenie Geralta. Problem z Geraltem polega na tym, że on nie rozmawia z nikim, więc często ląduje w sytuacjach, w których nie ma od kogo odbić własnych poglądów, opinii czy wnioskowania. Głos z zewnątrz zawsze pomaga. Ćwiczcie, bo myślenie ma kolosalną przyszłość. Żegnam się z wami serdecznie i słyszymy się za 2 tygodnie. Jeśli uważasz, że Zmierzchy wspierają ciebie, może rozważysz wsparcie Zmierzchów na Patronite. www.patronite.pl/zmierzchu. Możesz zajrzeć na facebookowy albo instagramowy profil Zmierzchowy. Na Facebooku to będzie Niedźwiecka o Zmierzchu, na Instagramie Niedźwiecka_Marta. Raz w miesiącu zapraszam cię na webinary, które są rozwinięciem treści z podcastu, albo opowiadają głębiej o tematach, o których do mnie piszecie i które chcielibyście lepiej rozumieć. Na stronie niedźwiecka.net można się zapisać do newslettera Przyjaciele z przywilejami, który wysyłam raz w miesiącu i który jest spoko. I serdecznie zapraszam do oceniania i pytania, komentowania odcinków i podcastu na Spotify, bo istnieje już taka możliwość, i rozgoszczenia się w zmierzchowym mikrokosmosie.